Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata,
Patrycja,
Agnieszka.
Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Seksozoficznie. Agnieszka, Agata, Patrycja na pokładzie. No i dzisiaj chcemy poruszyć z jednej strony bardzo ważny, bardzo istotny i poważny trochę temat, czyli przemoc, ale z drugiej strony gdzieś w tych naszych dyskusjach wcześniejszych pojawiła się taka zagwozdka, no właśnie, czy przemoc się klika, to znaczy, czy tematy mówiące o przemocy rzeczywiście będą cieszyć się zainteresowaniem. No więc dzisiaj trochę o tym i tak sobie myślę, jako może taki początkowy element, to czym dla Was w ogóle jest właśnie ten temat przemocy? Czy przemoc się klika?
No ja mogę zacząć, bo tak sobie dużo ostatnio o tym myślę, tak z racji jakby obserwacji otaczającego nas świat, takiego kontekstu historycznego, w jakim się znajdujemy, ale też jakoś gabinetowo mam poczucie, że dużo jakoś, nie wiem, takie dziwne słowo, ale bezpieczniej ostatnimi czasy, z roku na rok, bo to nie jest tak, że to się nagle wydarzyło w jednym jakby poprzez jakieś jedno wydarzenie, tylko zauważam, że jakby ja mam wrażenie, że kończąc studia i decydując się na rozmawianie o pozytywnej seksualności, czy w tym nurcie seks pozytywnym, że właśnie ta przemoc to miała być taki, ta pozytywna seksualność miała być takim obejściem problemu, czyli właśnie skupiamy się na tych pozytywach, skupiamy się na tej konsensualności, braniu odpowiedzialności, nie wchodzimy w te ciemne strony mocy, wiemy, że to istnieje, mamy krytyczne podejście i wiemy, że jakby świat w dużej mierze jest na tym zbudowany, ale staramy się jakby trochę to wykluczyć i trochę skupić na tych aspektach, które są właśnie w stronę osób, które wszyscy jesteśmy przemocowi, wszyscy doświadczamy jakichś form przekroczeń, nawet właśnie musimy się zastanowić nad tym słowem i tą definicją, co już jest, co jeszcze nie jest, czy to jest subiektywne, czy można to obiektywnie z zewnątrz nazwać, czy można mieć tożsamość ofiary i kata, czy to jest jedna moneta, która się odwraca, tu jest dużo kawałków, nie, to powoli, ale właśnie nie wiem, czy to była kwestia jakiejś takiej mojej naiwności, braku doświadczenia, czy takiego życzeniowego myślenia, bo w pracy terapeutycznej no, nie pamiętam okresu, w którym bym nie pracowała z przemocą pośrednio. Nawet dążąc do pracy z pozytywną seksualnością i nawet w tym nurcie mocno się zaczepiając, to mam poczucie, że w jakimś sensie jest to nie do uniknięcia i być może takie nietraktowanie tego trochę jak, nie wiem, pies do jeża, tylko właśnie nazwanie tego wprost, że to jest i że to jakby, czy właśnie też dobrze jest to adresować wprost, a nie peryferyjnie, gdzieś zagadując, wiesz, tak od strony, no musiałabym podać konkretne przykłady jakieś takie pracy gabinetowej, kiedy się tak właśnie, nie wiem, dowąchujesz, że tam warto dopytać o jakieś rzeczy bardziej przekraczające, no to mam wrażenie, że mi się teraz lepiej pracuje. I taka się czuję bardziej urealniona. Ale to jest proces tak, u mnie i to, że teraz decydujemy się, żeby o tym zacząć nagrywać podcast, to jest jakiś taki też, nie wiem, czuję, że to jest w tym coś takiego jakiegoś, uciekło mi słowo, to najwyżej uciekło, coś takiego jak nie rytuał przejścia, tylko krok milowy. O.
No jakoś też bardzo to czuję, o czym mówiłaś, Agata, jeśli chodzi o tę fałszywą dychotomię, że pozytywna seksualność się nie zajmuje tymi kwestiami i to też jest taki przekaz, który ja dostawałam w swoim procesie edukacyjnym i im dłużej się tym zajmuję, tym bardziej rozumiem, że to jest fałszywa dychotomia, w sensie, że nie, to nie są kwestie, które się da oddzielić, na przykład taki podział na naprawianie czegoś, co się zepsuło i rozwijanie czegoś, co jest, nie? Czy właśnie na terapię i coaching. czy na przeciwdziałanie przemocy, a wspieranie osób w ich rozwoju seksualnym. Że to nie są wątki, pomiędzy którymi istnieje jakaś ściana, po prostu, która się nie zawali w którymś momencie. I z moich obserwacji aktualnie wynika, że dużo osób do mnie, na przykład dużo kobiet do mnie przychodzi z taką właśnie narracją rozwojową, czyli na przykład pierwszy cel, który ja gdzieś tam słyszę i który sobie wypracowujemy w jakimś wspólnym procesie, to jest chcę się nauczyć wypowiadać różne rzeczy, chcę się nauczyć mówić o swoich potrzebach na przykład. I to jest jakiś taki punkt wyjściowy. A jak zaczynam pytać, urealniać to i pytać o przykłady, co byś chciała wypowiedzieć i tak dalej, to na przykład jedną z takich rzeczy, które bym chciała wypowiedzieć, mówi klientka, jest, żeby on mi nie trzymał głowy podczas seksu oralnego, żeby nie kierował głębokością seksu oralnego, bo to jest dyskomfortowe, bo to mnie boli i tak jest od lat. No i nagle się okazuje, że nie mamy takiej czystej, miłej sytuacji rozwojowej, gdzie sobie pływamy w tym właśnie wyrażaniu swoich własnych potrzeb i takim wesołym, przyjemnym tym, tylko już się zrobiło ciężko, nie? Zrobiło się ciężko wokół autonomii cielesnej, wokół tego, kto decyduje, co się dzieje z moim ciałem i tak dalej. I to też dla mnie jest zawsze takie pytanie, które już wiem, że nie jest rozwiązywalne w żaden jeden konkretny sposób, czyli na przykład, kiedy to słowo przemoc ma prawo się pojawić, kiedy ono się pojawia od klientki, klientki, klienta, kiedy ja sobie przyznaję prawo, żeby coś tak nazwać, czy to będzie pomocne, jeżeli ja to tak nazwę, czy to nie będzie pomocne. To są właśnie takie kwestie, które teraz też bardzo mi krążą i bardzo mi się to też wiąże z tą klikalnością, w sensie właśnie, czy to jest ten wątek, z którym mamy dzisiaj gotowość się konfrontować, czy to słowo to jest to, z czym dzisiaj chcemy być, nie?
Ja myślę sobie, że poruszamy i mówicie o takich bardzo istotnych kwestiach. To znaczy, z jednej strony pojawia się właśnie ta dychotomia, nie? To znaczy, po jednej stronie jest rzeczywiście ta pozytywna część, w ogóle tam jest pięknie, różowo i brokatowo, a po drugiej stronie jest ciemno, jest jakoś tak gęsto i ta atmosfera właśnie gdzieś wokół przemocy, to jest właśnie bardziej ten biegun, nie? Ale z drugiej strony też, no właśnie, czy przemoc się klika? Przemoc z mojej perspektywy się nie do końca klika, tylko i wyłącznie dlatego, że i tutaj wchodzimy w tą kolejną kwestię, czyli definicja. To znaczy, co można nazwać przemocą, co warto nazwać przemocą, jakie zachowania faktycznie przemocowe są, bo też tak sobie myślę z mojej pracy gabinetowej też. Czasami wspólnie, właśnie też jak Agata powiedziałaś o tym procesie, o tym dochodzeniu, o tym, że rzeczywiście też trzeba uznać na pewnym etapie, że jesteśmy osobami, które z tą przemocą pracują, to też jednocześnie pojawia się właśnie ten wątek, że czasami bierzemy udział w ogóle w tym procesie nazywania przez osobę kliencką, że coś faktycznie tą przemocą jest, nie? Więc tutaj ten proces też jakoś bardzo jest bliski mojej pracy i mojemu sercu i temu podejściu, nie?
Trochę jakoś nie zgodziłabym się, znaczy rozumiem o tym stereotypie i co chciałaś przez to powiedzieć, ale to właśnie dlatego potrzebuję to dookreślić i wyjaśnić, sklaryfikować, że właśnie ta pozytywna seksualność widziana tylko jako mania, jako brokat, jako jazda bez trzymanki, z uśmiechem na twarzy, entuzjastycznie, tak i tak dalej, że o tyle bym się nie zgodziła z tą taką tylko optymistyczną i radosną częścią cieszenia się, bo właśnie jak myślę o pozytywnej seksualności z poziomu właśnie procesu wchodzenia na tą, nie wiem, ścieżkę takiego, nie wiem, depatologizacji to, i otwierania tych swoich różnych okienek i eksploracji wewnętrznych granic, takich potrzeb i granic w ogóle swoich tych krajobrazów, do których zazwyczaj nie mamy dostępu, bo albo sobie nie dajemy przyzwolenia, albo mamy jasny komunikat z zewnątrz, że po prostu nie wolno, nie powinnaś, nie, to nie wypada i tak dalej. To, że właśnie że ten taki wewnętrzny proces też wzbudza ogromny dyskomfort, nie? Może wzbudzać, czyli właśnie zdawanie sobie sprawy, że nasza płeć jest nie do końca taka jaskrawo czy jasno opisana, że ta nasza seksualność właśnie jest być może trochę inne niż chcielibyśmy o niej myśleć, że ta nasza, że albo jesteśmy w relacji, która, gdzie musimy przeżyć żałobę po jakichś rzeczach, które się w tej relacji nie wydarzą, albo tym, że musimy jednak otworzyć się na to, że będzie trzeba zakomunikować osobom partnerskim, że, no, że no, monogamia już się skończyła dla nas, przynajmniej mentalnie. I że myślę sobie o tym, że to właśnie nie jest różowe i że to jest ten pierwszy etap takiego zdawania sobie sprawy o sobie, o swojej tożsamości, swojej jakby, w jaki sposób to realizować w zgodzie z tym całym otaczającym nas wszechświatem. Że to jest to. A ten kawałek przemocowy, który się tutaj zaczyna, to jest właśnie kiedy wchodzimy albo w takie kompulsywne potrzeby realizacji siebie w tym zakresie pozytywnej seksualności, przekraczając siebie, albo kiedy zaczynają się te wszystkie tarcia relacyjne związane z tym, że osoby, z którymi jestem w różnych relacjach, są przyzwyczajone do takiej wersji mnie, i ta wersja mnie, która zaczyna na nowo siebie definiować, to powoduje, że innym się to może nie podobać i inni będą niekoniecznie, nie wiem, narcystycznymi psychopatami, że będą chcieli nas od tego odwieźć, bo stracą z tego jakieś bonusy, tylko inni będą prawdopodobnie w dużym poczuciu lęku, że coś się zmienia, że te osoby nie są gotowe na tą zmianę i być może będą, tak patrzy na to psychologia systemowa rodzin, czy jest w ogóle systemowa, że właśnie będzie system dążył do homeostazy i że będą te wszystkie odśrodkowe i dośrodkowe dynamiki czy tendencje, żeby jakby powstrzymać się od tego procesu zmiany. I to, że to samo w sobie może przybierać różne przemocowe formy, ze względu na tą ogromną taką desperację systemu, żeby utrzymać tą samą jakość.
Cieszę się, że do tego nawiązujesz i że o tym mówisz. Właśnie ja tutaj specjalnie też użyłam tego standardu czarno-białe, bardziej takiego patrzenia na zasadzie nawet nie tylko i wyłącznie seksualności, tylko takiej ogólnej też domeny, takiej tendencji, że jeżeli nie ma przemocy, to znaczy, że jest okej i generalnie jest wszystko w porządku, nie? Więc rzeczywiście tutaj bardziej tak absolutnie najbardziej uogólniony z możliwych pułapów, a więc cieszę się, że to doprecyzowujesz.
Dla mnie tam się jeszcze uruchamia taki wątek tego właśnie, dlaczego przemoc się nie klika. Gdzieś sobie myślę, że mamy trudność z konfrontowaniem się z tym może rzadziej cały czas dostępnym kawałkiem, czyli tym, że mamy taki potencjał, żeby ranić innych ludzi, żeby krzywdzić innych ludzi. Bardzo jednym z najczęstszych pytań, na które odpowiadam, jest jak to powiedzieć o tym seksie, żeby nie zranić, nie? I to jest właśnie ten piękny w gruncie rzeczy hamulec, który mamy wbudowany, żeby tę ilość cierpienia na świecie minimalizować i nie krzywdzić i nie zadawać ran innym ludziom. A jednocześnie mam wrażenie, że to jest prawdopodobnie bardziej charakterystyka osób, które do mnie trafiają, niż jakaś bardziej zgeneralizowana kwestia. Ale to będą osoby, które zazwyczaj jako przemoc w domyśle będą interpretowały na przykład postawienie swojej granicy. Nie? Czyli nie mogę mu powiedzieć, żeby przestał mnie trzymać za głowę i sprawiać mi ból, bo to go zrani, bo to będzie ograniczenie jego wolności, bo to będzie z mojej strony przemocowe, kiedy ja postawię swoją granicę. I to jest ten moment, w którym ja sobie jakoś tak ostatnio wyklaryfikowałam, że na tym etapie dla mnie słowo cień jest znacznie bardziej pomocne niż na przykład przemoc, bo to jest właśnie dla mnie skonfrontowanie się z tym cieniem moim, który mam sobie i który w mojej interpretacji każda osoba ma w sobie, czyli z tym potencjałem, że komuś będzie przykro, bo ja coś, bo ja mam potrzebę, bo ja mam granicę, bo ja coś powiem, bo ja istnieję na tym świecie i w związku z tym, że ja istnieję i coś wyrażam, to komuś prawdopodobnie na jakimś etapie będzie przykro w spotkaniu ze mną z jakiegoś powodu. I umiejętność skonfrontowania się z tym i potem na przykład nie przerzucenia, jakby nie zrobienia jakiegoś dużego, panicznego zamieszania wokół tego, czyli wzięcia na siebie winy i biczowania się za to, że w ogóle cokolwiek powiedziałam, bo powinnam była nic nie mówić, albo przerzucenia winy na drugą stronę i powiedzenia: ty nic nie rozumiesz, ty w ogóle źle wszystko rozumiesz, nie wolno, żeby ci było smutno czy źle. I umiejętność takiego przytrzymania tego swojego cienia, to mi się ostatnio jakoś klaryfikuje jako jedna z najważniejszych umiejętności w relacjach, konfrontowanie się właśnie z tym wątkiem.
No ja o
Jest.
tyle mam taką wątpliwość, ale to trochę tak, jak rozmawiałyśmy o tej sterowności zewnątrz czy wewnątrz, nie? Na ile cień jest tak do bycia z nim w kontakcie, w jakimś sensie myślę, że można nad tym pracować, ale na ile w tym cieniu jest dużo takiego wypartego, do czego nie mamy po prostu dostępu. I na ile właśnie przez to to jest taki, ta przemoc właśnie jest taka niejednoznaczna w większości przypadków, bo nie chodzi właśnie, że ktoś idzie na ulicę z intencją zrobienia komuś krzywdy, że dzisiaj komuś przywalę, nie? Albo nie wiem, zezłościłam się w domu, więc nawrzeszczę na panią w sklepie, że i trochę mi uleci tego, tylko takie właśnie, takie, że tu się uleje, tam się uleje, że to ma często charakter sarkazmu, takiego żarcików, takich właśnie mikroagresji, które właśnie niekoniecznie są przez nas nawet, jak gdyby ktoś powiedział, o co ci chodzi, to powiesz, o nic nie chodzi, przecież to ty nie masz poczucia humoru na przykład, nie?
O, najgorzej.
Albo weź się wyluzuj, taka jesteś spięta, ale
Wyjmij ten kij z dupy, nie?
tak. No, wielu ludziom chciałoby się coś takiego powiedzieć, ale oczywiście jak zaczynamy to relatywizować, to mówimy, o, ta osoba pewnie miała to, no ale my doznajemy, w ciele czujemy, że ktoś wobec nas przeżywa, ulewa swoją agresję. Ja nie chcę być odbiorczynią czyjejś agresji, jak to nikomu nic nie zrobiłam w tej konkretnej, to, że nie wiem, ktoś we mnie sprojektowuje, że komuś coś robię. No właśnie, i dlatego mówię o tym, że mam wątpliwość, na ile ten cień jest tak do uświadomienia i na ile właśnie no to, co jest właśnie chyba clou tej, między innymi pracy terapeutycznej, to jest jakby nabieranie dostępu tam, ale też mierzenie się nie nawet z tymi rzeczami, które są w tym cieniu, tylko tymi strasznie właśnie trudnymi, jakbym miała ocenić jakby jakość gatunkową, ciężar gatunkowy tych emocji, bo właśnie już rozmawiałyśmy w jednym z pierwszych odcinków o Patricii de Jong i wstydzie, nie? Że właśnie, że chodzi o tak jakby wymiar wstydu, że nie, nawet tego nie nazwiemy wstydem, bo jest to na nas tak zagrażające, że w ogóle nie idziemy w te rejony siebie, że właśnie tak tworzymy często, nawet dookoła tego tworzymy całe swoje życie, żeby tylko się nie znaleźć w tych obszarach, które nas tak bardzo mogłyby zawstydzić, ale zawstydzić właśnie nie, że są tam nie wiadomo, co się wydarza w środku, tylko my myślimy, że jak się z tym skonfrontujemy, to nam się nie wiadomo, co wydarzy.
Myślę, że dla mnie to bardzo tak jest, jak mówisz, że ten cień, on nie ma w ogóle za zadanie być w pełni uświadomiony, on nie po to jest, nie? Ale jeżeli w ogóle sobie przysiądniemy i przez chwilę zdamy sprawę, że on istnieje, to mam wrażenie, że już potrafi dużo zrobić, że ta cząstka nas gdzieś tam jest.
Tak, będziemy trochę do końca się zbliżać. Ja sobie tak myślę, że taką myślą ja osobiście bym została właśnie a propos tego przyznania się do pewnych rzeczy, nie? Że to jest to trochę tak jak z tym nie. Jeżeli usłyszę nie, to mogą we mnie zaistnieć różne sprzeczne emocje. Jeżeli usłyszę, że ktoś, inna osoba mówi mi: doświadczam przemocy z twojej strony, to tutaj też trochę chodzi o taką możliwość w ogóle przyjrzenia się temu i zobaczenia, że faktycznie mogę komuś też, tej innej osobie, jakoś działać na nią przemocowo. Ale myślę sobie, że jeszcze to jest temat na niejedną dyskusję i bardzo się cieszę, że trochę to otwieramy. Z czym kończycie?
Ja mam jakieś takie teraz pytanie, czy budując ten odcinek tak, jak go zbudowałyśmy, to czy my sobie uciekłyśmy przed jakimś cieniem? Tak mi się teraz pojawiło.
A ja bym tak nie zdewaluowała właśnie naszej intencji, tylko bym pomyślała o tym, że to jest taki proces, trochę tak jakbym miała tak w przeniesieniu z pracy terapeutycznej, że żeby w ogóle zacząć mówić o przemocy, trzeba zbudować zaufanie, wybadać właśnie granice, przetestować poziom jakby dyskursu w relacji, czy emocjonalny jakiś taki. Więc ja myślę, że dopiero coś zaczynamy i że do tego, że jako że seksozoficznie nie jest o przemocy, ale że właśnie może po prostu robimy inaugurację, że teraz tematy o przemocy też będą jakąś tam częścią naszych seksosofowań.
Mi się podoba, podoba mi się to podejście.
Bardzo, bardzo tak. Co by na to? Piszcie do nas seksozoficznie@gmail.com. Czekamy na komentarze, sugestie, no i wasze też doświadczenia z definicją i z waszymi cieniami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!
Pa, pa.
Pa!